Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj profesor Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor, eseista, autor między innymi Samobójstwa Europy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, wspomniane Samobójstwo Europy publikował pan w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny, czyli w 2014. Czy po 10 latach, w jaki sposób zmieniło się spojrzenie historyków na wydarzenia lat 1914-1918?
Nie. Poza tym, że nam przybyło 10 lat, książki są 10 lat starsze, ale faktycznie nie odnaleziono tropów dotyczących na przykład powodu zabicia Wielkiego Księcia, Franciszka Ferdynanda Habsburga. Te tropy, które były, było ich 6, one dalej pozostały tropami. Także no, w tym temacie no, nie ma sensacji. Nie ma sensacji. Sensacje znajdujemy w różnych archiwaliach związanych z II wojną światową. Natomiast no, pierwsza wojna światowa, łącznie z materiałami sowieckimi, wcześniej rosyjskim, jest doskonale znana.
To, panie profesorze, to teraz porozmawiajmy może o obecnych nastrojach, głównie w Unii Europejskiej. Czy dostrzega pan zmianę takich nastrojów? Dzisiaj chętniej dyskutuje się o powrocie do idei państw narodowych, która właśnie kształtowała Wielka Wojna.
Tak, no, Wielka Wojna umocniła ideę państw narodowych. Państwa narodowe zaczynają się kształtować w końcu wieku XIX, w związku z pojawieniem się nowoczesnych idei narodowych. Bo jak doskonale pamiętamy z naszych dziejów choćby, polskie powstanie narodowe, zwane narodowymi, tak naprawdę one chyba za bardzo narodowe nie były, bowiem podstawowa warstwa ludności, mianowicie ludność chłopska, była poza tym głównym trzonem narodu. To byli polskojęzyczni chłopi, którzy Polakami nie byli, za Polaków się w związku z tym nie uważali. Teraz ta idea narodowa, która kształtuje się wtedy, ona próbuje objąć swoją troską również albo przede wszystkim warstwę chłopską. I stopniowo chłopi w Polsce i w Europie są wprowadzani w ten główny krwiobieg narodowy. I tą ideę państwa narodowego umocniła Wielka Wojna. Bowiem to, że powstały nowe państwa, tych państw powstało w Europie Środkowo-Wschodniej kilkanaście, no plus jeszcze na zachodzie Irlandia, to wszystko świadczyło, że ta idea narodowa, ona wchodzi w swój najlepszy okres. Ten okres 14-18 to nie jest tyle wykluwanie się narodów, tylko dokończenie procesu, kształtowanie się nowoczesnych narodów, które chcą przestrzeni najlepszej. Najlepszą przestrzenią dla narodów uważano jest państwo, własne państwo.
Czy w jakimś sensie te dzisiejsze dyskusje o odwrocie od idei europejskiej właśnie do idei państw narodowych są jednocześnie powrotem do tej dyskusji lat Wielkiej Wojny?
Nie, bo wtedy tej dyskusji nie było. To jest nowa dyskusja, czy idea państwa narodowego umarła. No, dla wszystkich entuzjastów futbolu oglądających Euro widać z tego, że jest inna perspektywa kibiców futbolu, a inna perspektywa urzędników europejskich, którzy budują tą ideę państwa federalnego czy federacyjnego. Natomiast to, co widzieliśmy na boiskach, to są jakby powiedzieć momentami najgorsze wzorce, które nawet nie powinny być miejsca państwa narodowego. To jest wreszcie entuzjazm dla swojej drużyny narodowej, dla swojego hymnu, dla tych koszulek i spodenek, w których biegają moi piłkarze po boisku.
Co znamienne, i nie wiem, czy nie powinno być to jakąś przestrogą, skoro pan profesor odwołuje się choćby do ostatnich mistrzostw Europy, no to te bałkańskie pomruki były niepokojące.
No tak, były bałkańskie pomruki niepokojące. I to jest chyba zrozumiałe, że historia Europy jest historią i państw i narodów jednocześnie. Historia z perspektywy światowej państwa narodowego jest historią Europy. To w Europie się rozpoczął proces kształtowania tego i w tej chwili widać wyraźnie, że Europa będzie pierwszym kontynentem, który jakby ten proces, który sama rozpoczęła, no, będzie kończyła. Na pewno będzie sporo opór, zwłaszcza właśnie w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, gdzie ze względu na historię, no bo w końcu skoro Polacy walczyli o swoje państwa narodowe, walczyli Czesi, walczyli Litwini, Łotysze, Estończycy, Finowie, no to teraz nie bardzo chcą oddać to, co było związane z tak wysoką ceną i pierwszej wojny, i zwłaszcza drugiej wojny światowej.
Panie profesorze, tak przy okazji tych obecnych dyskusji dotyczących choćby kształtu Unii Europejskiej, często słyszymy takie przestrogi, żeby nam się nie powtórzyły lata 30. No ale czy jakąś przestrogą w odniesieniu do dzisiejszych wydarzeń mogą być wszystkie wydarzenia poprzedzające sierpień 1914?
Wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni, śpieszę uspokoić. No jednak Pantarei. Wszystko płynie. Nie da się wejść ponownie do tej samej rzeki. To są tylko pozorne podobieństwa, pozorne zjawiska. Historia jest dynamiczna. Współczesność jest dynamiczna, a historia płata figle, ponad jeszcze o jednym zapominamy, że obok tak zwanych procesów lub procesów, bo nie wszyscy zgadzają się na istnienie procesów, mamy miejsce na przypadki. Przypadki są w naszym własnym życiu, życiu naszych sąsiadów, znajomych, członków rodzin. One niekiedy niejednokrotnie rządzą. Rządzą również wielkimi zbiorowościami, jakimi są narody czy społeczeństwa. Dlatego ja bym się nie bał tego, co się dzisiaj dzieje, a związki z latami 30. są naprawdę dalekie.
A czy zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda też nie było przypadkiem po tym, kiedy szofer pomylił drogę?
Też było przypadkiem, dlatego że tych prób zamachów na arcyksięcia było 14. Do 14 razy sztuka. Na kochanego w Krakowie, uwielbianego w Krakowie naszego drogiego cesarza Franciszka było też podobno 7 zamachów. Dlatego, że niektóre są nie do końca potwierdzone. 5 jest pewnych. Czyli tych zamachów było bardzo dużo. No ten się skończył, jak się skończył. Ale gdyby nawet nie było zamachów, do wojny by doszło, bowiem ludzie w Europie, mieszkańcy Europy byli spragnieni wojny. To jest coś takiego, że po latach spokoju, po latach pokoju rodzi się generacja, której dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma. Nie ma u nas wojowników. Nie ma w Europie wojowników, którzy by chcieli konfrontacji militarnej. Przeciwnie. Zarzuty są kierowane do Europy tego rodzaju, że Europa jest pacyfistyczna. Że Europa oddała te swoje aktywa już dawno komuś innemu. I dzisiaj Europa jest przerażona tym, że państwo, które już dawno nie jest mocarstwem, Rosja, i która stawia, można powiedzieć, pod murem Europę, bo wiedzą, Rosjanie wiedzą i rządy w Moskwie znakomicie są zorientowane, że Europa nie znajduje w sobie tego, co się nazywa instynktem zwycięzcy. Tak jak niekiedy słyszymy, prawda, że nasi siatkarze przegrali ostatnie mecze, bowiem zabrakło im instynktu zwycięzcy.
No dobrze, ale choćby w Polsce o wojnie dyskutuje się jako o czymś niewykluczonym dzisiaj, czasami jako o czymś nieuchronnym wręcz.
Tak, ale to są dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, mamy inną historię niż zachodni Europejczycy. To my między innymi ostrzegaliśmy Europę Zachodnią, że uwaga, ten niedźwiedź wschodni będzie groźny, bo on był zawsze groźny. Rosja zawsze była imperialna i o tym na Zachodzie zapomniano, układając się, robiąc geszefty, zresztą niejednokrotnie brudne i brzydkie geszefty, jak te gazociągi czy rurociągi naftowe. Ostrzegali Bałtowi, ostrzegali Czesi, ostrzegali Polacy, ale my nie mieliśmy tej siły przebicia. Najważniejsze były dobre pieniądze i okazało się, że no, król jest nagi, że w pewnym momencie kanclerz Scholz przestał być królem Europy i jego poprzednicy, bo mi okazało się, że i Niemcy, i Francuzi, no jednak błądzili. Macron dokonał wielkiej rewolucyjnej zmiany, bo jeszcze 2 lata temu Macron nieustająco dzwonił do prezydenta Putina, licząc, że po rozmowach tamten się opamięta. To wynika z tego, że Europa Zachodnia nie ma tych doświadczeń. My jesteśmy bogaci. No niestety, to były nasze krwawe i bolesne doświadczenia, które pozwalają nam inaczej patrzeć na to, co się dzieje na wschodzie. I w tej chwili te doświadczenia przekazujemy tym, którzy tych doświadczeń nie mieli. I wierzę w to, że wierzę w mądrość zachodnich Europejczyków, że pod wpływem tych faktów, które codziennie otrzymujemy w dużym pakiecie ze wschodu, nad granicę rosyjsko-ukraińskiej, że zrozumieją, że to, co proponowali jeszcze 3-4 lata temu, to była utopia. Niebezpieczna utopia.
Panie profesorze, wracając do historii pierwszej wojny światowej.
Bardzo się cieszę, że
do wielkiej wojny i do pana książki Samobójstwo Europy. Jakie znaczenie dzisiaj ma dla nas to, że przez wielką wojnę przeszliśmy bez własnej państwowości?
No właśnie, ta państwowość była okupiona wielką ceną. Bowiem ten walec wojenny przetarza przez ziemię polskie, przez 90% ziem polskich, dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Polska w 18 roku była zrujnowana. Zrujnowana dosłownie, to nie tylko cudzysłów, bowiem na ziemiach centralnych Polski jeszcze rok po zakończonej wojnie wartość produkcji przemysłowej sięgała tylko 15%. W 18 roku, w listopadzie, w grudniu, 500 000 ludzi mieszkało w lepiankach lub u sąsiadów, gdzieś w jakichś ziemiankach, bowiem ich domy zostały zniszczone. Wracali z wychodźstwa na wschodzie. Przecież ponad 1 000 000 ludzi Rosjanie przepędzili na wschód. Ludzie wracają, nie znajdują swoich domów. Nie ma wsi, jest tylko wieś, która ma adres, ale tam już nic nie ma.
Dlaczego tak dużego znaczenia w naszej narodowej świadomości wielka wojna nie znajduje? Jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu, pewnie gdybyśmy zapytali mieszkańca Krakowa o bitwę gorlicką, no to być może nawet nie kojarzyłby tego wydarzenia z jakąś konkretną datą.
To wynika z badań antropologów, więc antropologów kultury i osób, które zajmują się pamięcią, że ta pamięć kulturowa, ona sięga co najwyżej czwartej generacji. Później ona się kończy i przekazujemy sobie to, co było 50-70 lat temu, ale już nie 100, to już zbyt daleko. Już w tej chwili zresztą wyraźnie widać, że nawet fascynacja kiedyś, tak można powiedzieć, czytelnicza fascynacja II wojną światową, ona też stopniowo słabnie. Ponadto pierwsza wojna Polskę interesuje ze względu na ten rok 18. Ale nic takiego szczególnego się nie wydarzyło. My nie byliśmy kreatorem. Polscy żołnierze służyli w obcych armiach, poza legionami. Natomiast w obcych szynelach. W związku z tym inaczej postrzegam niż II wojnę światową, kiedy mieliśmy własną państwowość, którą budowaliśmy w podziemiu przeciwko jednemu i drugiemu okupantowi. Mieliśmy własne państwo podziemne, własną armię krajową, własny rząd na uchodźstwie. Co prawda na uchodźstwie, ale był własny. W latach 14-18 nie mamy polskich władz. W związku z tym to spojrzenie na doświadczenie wojny też musi być inne. No i to, że pamięć jednak powoduje, że to, co było kiedyś bardzo istotne, się zaciera. Nie żyją świadkowie. Nie żyją ci, którzy urodzili się w okresie Wielkiej Wojny.
A czy fakt, że Polacy walczyli po każdej ze stron, miała jakieś znaczenie większe dla odbudowy państwowości?
No nie. Nie, bo oni walczyli nie w swojej sprawie. Nie w swojej sprawie i to w żaden sposób nie przełożyło się na konkluzje aliantów, zwycięskich aliantów w czasie konferencji paryskiej, a później w momencie podpisywania traktatu wersalskiego. Natomiast w jakimś stopniu na pewno ten czyn zbrojny polskich ochotników, polskiej młodzieży, która podjęła działania zbrojne, i ten mit, który wytworzyła Legionów Polskich i później mit Piłsudskiego, to zaowocowało. To zaowocowało, bo skoro Niemcy w 17 roku, w 16 roku mówili, że najlepszą formacją zbrojną w Europie są legioniści. A to wynikało z tego, że oni byli niewykształceni wojskowo, ale to byli ludzie inteligentni i oni chcieli się bić. Żołnierze w 17 roku w armiach zaborczych już się nie chcieli bić. Zaczyna się dezercja, która w 18 roku w wypadku Austriaków przybiera no, katastrofalne skutki, bowiem w październiku roku 18 w Galicji prawdopodobnie było około 50-70 tysięcy dezerterów, którzy tworzyli bandy rozbójnicze, którzy napadali na spokojnych mieszkańców, na dwory, na plebanie, na miasteczka, gwałcili, zabierali towary i sprzedawali. Wtedy kwitła, można powiedzieć, no to nieładnie brzmi, przyjaźń grup przestępczych polskich i żydowskich, bo Polacy dokonywali rozboju, a Żydzi towary upłyniali.
A jakie znaczenie Wielka Wojna ma dla świadomości, dzisiejszej świadomości europejskiej? Mówi pan, że to sprawa generacyjna jest taka, że to...
Ale również pamięci... to wynika z państwa. Olbrzymie znaczenie ma we Francji. W każdym mieście, w każdym miasteczku stoją pomniki Wielkiej Wojny. Dla Francji to była jedyna Wielka Wojna. Wcześniejszą wojnę Francja z Prusami przegrała. Sedan. Kolejną wojnę, no, nawet nie chcą o tej wojnie Francuzi wspominać, bo to jest wielki wstyd dla nich. Nie tylko z powodu przegranej tak prosto i tak łatwo. Szybciej, prawdę mówiąc, i łatwiej niż Polacy to uczynili we wrześniu, ale mają Vichy, czyli mają doświadczenie Francji kolaborantów. My tego doświadczenia szczęśliwie nie mamy. Nie mają się czym chwalić. Tam nie ma pomników, czy prawie w ogóle nie ma pomników bohaterów II wojny światowej, inaczej niż w Polsce z kolei. Natomiast w Anglii podobnie jest jak we Francji, może nie na taką skalę, to dla nich też była wielka wojna, ale oni jako zwycięzcy II wojny też to świętują, ale dla Anglików ta druga wojna nie miała takiego znaczenia jak ta pierwsza wojna, bo ta pierwsza wojna, ona uświadomiła Brytyjczykom, że nasz czas jako wielkiego imperium zaczyna się powoli kończyć. Musimy się szykować na wielką ucieczkę. To intelektualiści brytyjscy zaczęli zwracać uwagę na te pęknięcia w imperium, które spowodowały, że druga wojna doprowadziła do likwidacji. Natomiast Niemcy i Austriacy nie mają czego świętować. Nikt nie chce świętować swojej klęski.
No a Belgowie? Doświadczeni bardzo.
Dla Belgów to jest bardzo ważne wydarzenie, bowiem wtedy umocniła się państwowość belgijska, aczkolwiek doszło też do pęknięcia między świat frankojęzycznych Walonów i niderlandzkojęzycznych Flamandów. I w tym odegrali, no można powiedzieć, niedobrą rolę Niemcy. Bo Niemcy, świat Flamandów, z Gandawą i Antwerpią na czele, uznali za zachodnie rubieże Wielkiej Rzeszy. Pomysł tysiącletniej Rzeszy nie jest pomysłem Führera. Jest pomysłem ludzi skupionych wokół kanclerzy niemieckich czasów Wielkiej Wojny i samego cesarza Wilhelma II. Tysiącletnia Rzesza, która się będzie zaczynała na wschodzie w okolicach Helsinek, gdzie będzie Warszał jako Warszawa, stolica Małego Królestwa Polskiego, będzie Litwa, ale to one będą wszystkie, czy Ukraina, to będą państwa zależne od Niemiec. A właśnie Gandawa miała być stolicą Flandrii, czyli można powiedzieć cesarskiego Królestwa Flamandów. To Niemcy chcieli rozbić Belgię. I na przeszkodzie stanął bohaterski król Albert i w Belgii jest kult Alberta, bohaterskiego Alberta i jego małżonki, to oni powiedzieli, bronimy Belgię jako Belgię. Nie ma Flamandów, nie ma Welonów, są Belgowie. No ale wiadomo, Belgia, no poza monarchią, Belgię poza monarchią jeszcze możemy odnaleźć tylko na boiskach piłkarskich, czy na innych arenach sportowych, kiedy występują w tych samych koszulkach i Flamandowie, i Walonowie.
To jeszcze o dwa państwa zapytam. Przede wszystkim o Węgry. No, dziś mówi się, że zawsze stają po złej stronie. No wówczas jakby nie było wyboru podczas Wielkiej Wojny, no ale późniejsze doświadczenia są traumą do dziś rozpatrywaną i widzimy Viktora Orbana, który pokazuje Wielkie Węgry sprzed Trianon. To z jednej strony. Z drugiej strony Włochy.
Niekiedy są pomniki, czy może upamiętnienie jest we Włoszech w ogóle traktowane jako kolejne fundamenty tworzenia nowoczesnego narodu włoskiego. I to Włosi powiadają, że naród włoski narodził się, tak pan rektor na początku pytał, narodził się w czasie Wielkiej Wojny.
W książce pan zwraca uwagę na to, że ta niechęć do walki Włochów wynikała również z tego, że ta państwowość była no, bardzo chwiejna, zaledwie 50-letnia i traktowana czasami jako wymysł intelektualistów włoskich.
Tak, no ja się czułem Wenecjaninem, Rzymianinem, Lombardczykiem, Piemontczykiem, Sycylijczykiem, ale na pewno nie Włochem. I dopiero powstanie armii włoskiej, która no, walczyła i ostateczne zwycięstwo, które odniosła faktycznie w ostatniej bitwie, kiedy już Austriacy faktycznie wyciągnęli białą flagę, wtedy tą bitwę ostatnio wygrali, to jest budowany kult narodu włoskiego. Jesteśmy zwycięskim narodem włoskim, który co prawda nie otrzymał takich korzyści terytorialnych, jak oczekiwali. Niemniej no, to były jednak korzyści, bo Trydent, Triesty, rejony wzdłuż Morza Adriatyckiego, no, poszczególne miasteczka, Dodekanes na Morzu Śródziemnym w wschodniej części, czyli Rodos, prawda? To były te aktywa i później propaganda Mussoliniego nawiązywała do Wielkiej Wojny. Czy Mussolini czerpał kapitał z Wielkiej Wojny? To on stworzy Rzymian, nowoczesnych Rzymian Włochów i maszeruje z nimi na podbój, no nie powiem świata, ale południowej części Europy.
No to jeszcze Węgrzy na koniec.
No tak jak pan rektor mówił, no oni nie wyzwolili się z Trianon, szybko się nie wyzwolą. Rzeczywiście to, że mieszka te prawie 3 miliony Węgrów poza granicami, tuż poza granicami, to bardzo ciąży. Jak popatrzymy na mapę Węgier z 1918 roku, no to jest imponujące państwo. Od Łuku Karpat, no w końcu Nidzica, Spiska Nidzica, która należała do Węgrów, aż po Rijekę. Rijeka była właśnie tym portem węgierskim, włoskie Fiume. No, świadczyła, że oni byli od Karpat do Adriatyku. To było potężne królestwo, korona świętego Stefana i oni żyją chyba jako jedyny naród, tak są skąpani w tej tradycji węgierskiej, madziarskiej, prawda? I polityka Orbana no jest polityką, która wykorzystuje doskonale, koncertowo, można być profesjonalnie, to co jest w każdym prawie Węgrze.
Tak już zupełnie na koniec, panie profesorze, muszę zapytać, bo mamy wakacje. Radio Kraków też przygotowało taki cykl Wakacje z duchami. To oczywiście tematycznie nie wiąże się z Wielką Wojną, ale gdybyśmy zapytali o duchy Wielkiej Wojny na terenie Małopolski, to co by pan wskazał? No Gorlice już wskazaliśmy. No Kraków oczywiście, stwierdzą Kraków. Co jeszcze?
Przemyśl. Przemyśl oczywiście, prawda? Przemyśl też jako twierdza. Także no tam jeszcze duchy tej Wielkiej Wojny możemy odnaleźć chyba najszybciej, chyba właśnie w Przemyślu. Po tych zniszczeniach wojennych, ze względu również na tą skomplikowaną historię Przemyśla po roku 18, po roku 19, bo jednak Kraków ze względu na to, że rozwinął się w sensie urbanistycznym, bardzo się zmienił. Stał się wielkim miastem, porównując z tym miastem z czasów Wielkiej Wojny. Te ślady pierwszowojenne zostały w znacznej mierze zatarte, mimo istnienia twierdzy Kraków. Natomiast to znakomicie widać w tym małym, dalej skromnym Przemyślu, gdzie ta twierdza jest obecna.
A to już do innej książki, Festung Krakau, tutaj możemy nawiązać. Pisze pan o miastotwórczej roli twierdzy w Krakowie i o takiej roli twierdzy w Przemyślu, która no, zatrzymywała to miasto w rozwoju.
Tak, no bo zamknięcie dziejów twierdzy przemyskiej To był grób dla miasta. Liczba mieszkańców Przemyśla dzisiaj jest taka, jak w momencie zakończenia Wielkiej Wojny. Natomiast Kraków, inaczej niż Przemyśl, zbudował alternatywę dla twierdzy. Nie tylko żył z twierdzy. On żył z twierdzy w latach 50., 60. Później żył z energii mieszkańców, z pomysłów mieszkańców, rozbudował usługi, stworzył alternatywę dla twierdzy i ta alternatywa dla twierdzy w postaci usług szeroko rozumianych, a również przemysłu, ona spowodowała, że Kraków dobrze się rozwijał, no i a dzisiaj wiadomo, kwitnie.
No i wykorzystuje też elementy twierdzy.
Wykorzystuje elementy twierdzy w zupełnie innym celu, ale to bardzo dobrze. Cieszmy się z tego.
W 110. rocznicę, no prawie w 110. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny, pierwszej wojny światowej, w Radiu Kraków Kultura profesor Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista, autor wspomnianych między innymi tutaj dwóch książek. Przede wszystkim Samobójstwo Europy, no i Festung Kraków. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.